Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w niedzielnej audycji. Już za niespełna godzinę przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki będzie przewodniczył mszy z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Transmisja w telewizji Polonia o 13:00. A 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W Poznaniu w ramach Tygodnia Ekumenicznego przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich będą nawzajem głosić kazania w poznańskich kościołach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach Archidiecezji Poznańskiej. Wczoraj natomiast kolędowali w poznańskiej katedrze flażoleciści, mówi ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik poznańskiej kurii.
Raz w roku katedra poznańska wypełnia się po brzegi dziećmi grającymi, śpiewającymi kolędy, grającymi na flażoletach. Całe prezbiterium, nawy kościoła wypełnione są małymi dziećmi, które traktują to spotkanie z jednej strony właśnie w duchu bożonarodzeniowym jako radosne kolędowanie, z drugiej zaś strony jako możliwość pokazania swoich umiejętności. Flażolet to nazwa prostego instrumentu dętego, na którym dzieci odgrywają melodię, akurat w naszym przypadku kolęd.
W ubiegłym tygodniu arcybiskup Stanisław Gądecki zaapelował do przełożonego Chrystusowców o jak najszybsze przeprowadzenie kanonicznego postępowania karno-administracyjnego w sprawie księdza Romana B. Mężczyzna został skazany przez sąd za czyny pedofilskie z 13-letnią dziewczyną. 4 lata temu wyszedł z więzienia i teraz przebywa w zgromadzeniu księży Chrystusowców w podpoznańskim Puszczykowie. W oświadczeniu arcybiskupa Gądeckiego czytamy, że wśród ważnych zadań, za które odpowiada przełożony kościelny, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. Taki rodzaj czynu, jak mówił papież Franciszek, to coś więcej niż czyny niegodziwe. Grzech nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich ze strony duchowieństwa jest wstrząsem dla wiary w Boga i pokładanej w Nim nadziei, napisał arcybiskup Gądecki. Na odpowiedź Chrystusowców długo nie trzeba było czekać. Jeszcze tego samego dnia przełożony zgromadzenia wydał oświadczenie, mówi jego rzecznik, ksiądz Jan Hadalski.
Kanoniczny proces karno-administracyjny w sprawie księdza Romana, zgodnie z poleceniem Stolicy Apostolskiej, został wszczęty, jest w toku, Trybunał został powołany i trwają czynności procesowe. Pragniemy jako zgromadzenie zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby ten proces jak najszybciej zakończyć, zachowując przy tym wymagania procesu kanonicznego wszystkie. Za zaistniałą sytuację tego przestępstwa popełnionego przez naszego kapłana, jego konsekwencje serdecznie przepraszamy pokrzywdzonych oraz wszystkich wiernych Kościoła, którzy poczuli się zgorszeni. Jednocześnie zapewniamy, że w naszym zgromadzeniu w Towarzystwie Chrystusowym nie ma absolutnie żadnego przyzwolenia na tego typu działania czy na ukrywanie czynów przestępczych, czy tak bardzo sprzeniewierających się powołaniu kapłańskiemu i zakonnemu.
Sprawa wyjątkowa i dlatego przypomnę teraz rozmowę z ojcem Adamem Żakiem, koordynatorem do spraw ochrony dzieci i młodzieży w polskim episkopacie. Nagranie pochodzi sprzed roku. Jezuita, ojciec Żak jeździ po Polsce, organizuje spotkania z kapłanami, tłumaczy, jak postępować, gdy coś jest nie tak. W podejściu do ofiar księży zmieniło się już dość sporo, ale jest to zapewne proces długotrwały. Oprócz tego są oczywiście przypadki ofiar pedofilii sprzed wielu lat. Z tym wszystkim Kościół będzie sobie musiał poradzić. A tu akurat wydaje się, że papież Franciszek poleca przysłowie, co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Uczenie się reagowania odpowiedniego to podjęliśmy na pierwszym miejscu, no bo nie będzie dobrej prewencji w klimacie, w którym ewentualne zgłaszające się ofiary byłyby potraktowane w sposób niedobry, nieprawidłowy. Niezależnie od tego, czy to są przypadki bardzo odległe, czy to są przypadki mniej odległe, przedawnione lub nieprzedawnione, po prostu Kościół chce o nich się dowiedzieć i oczyścić siebie, nauczyć się, jakie błędy popełnił, jakich błędów musi unikać i w jaki sposób naprawiać te krzywdy. Jaka jest skala tych zgłoszeń? No muszę powiedzieć, że to jest ciągle trwający strumień, który trudno określić, żeby to była fala, ale jest to strumień takich zgłoszeń, które się dzieją, ponieważ nie ma jakichś rejestrów i nie ma spisu tych wszystkich przypadków zgłaszających się czy zgłaszanych, no to po prostu nie umiem powiedzieć skali tego strumienia, ale on jest. W latach 2010-2020 2013, tych przypadków pewnych, czyli których księża zostali skazani wyrokiem prawomocnym za któryś z paragrafów dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich, to ich było pewnych faktów 19. Natomiast jak zawsze wiemy, to co jest ujawniane w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych, to jest to zwykle pewna część tych faktów, dlatego że z natury rzeczy są to przestępstwa bardzo ukryte, których sprawcy, niezależnie od tego, do jakiej kategorii ludzi zawodowej czy innej przynależą, sprawcy po prostu, jedna z ich strategii jest, żeby to pozostało ukryte. Czyli manipulacja ofiarą między innymi jest po to przez sprawcę, żeby się sprawa nie wydała, żeby ofiara nie ujawniała tych takich faktów.
Co ojca zdaniem jest najszybciej do poprawy w samych diecezjach, w tych, że tak powiem, strukturach kościelnych, żeby te przypadki były profesjonalnie potraktowane? Co najczęściej szwankuje w tej chwili w tym systemie rozpoznawania przypadków pedofilii?
Może nie tyle, co szwankuje, tylko przede wszystkim każde zgłoszenie trzeba przyjąć i każdego zgłaszającego trzeba przyjąć z godnością. To znaczy chroniąc jego godność, szanując jego osobę, jego fakt, że zgłasza, przyjąć to jako fakt pozytywny. Papież Franciszek mówi nawet, że to jest akt miłości do Kościoła, jeśli ktoś zgłasza, bo pomaga Kościołowi się oczyścić.
Czyli nie zawsze tak jest, rozumiem.
To znaczy, ja nie chcę twierdzić, że tak nie jest. Na pewno takie błędy były popełnione, stąd zamiar również taki, żeby objąć odpowiedzialnością karną kościelną również przełożonych, którzy nie działają zgodnie z taką myślą o ochronie dziecka, prawda, i ochronie ofiary, nie szanują godności każdej osoby dramatu. Drugi błąd dotyczy sprawców, to znaczy nie można czekać do udowodnienia pełnego sądowego czy kanonicznego dowodu z tym, żeby podjąć niektóre środki zapobiegawcze, chroniące dzieci, czyli chroniące ewentualne inne możliwe ofiary, albo też po prostu w niektórych przypadkach umożliwiające innym ofiarom zgłoszenia się, dlatego że wiemy, że często bywa tak, że nie są to przypadki pojedyncze, wykonane przestępstwa pojedyncze, wykonane przez jednego sprawcę. Dlatego ten element ochrony dziecka, ochrony ofiary i ochrony dziecka możliwej ofiary. Prawda? To jest bardzo istotny element, który Kościół oczekuje, papieże oczekują i prawodawstwo kościelne oczekuje od przełożonych.
Czyli rozumiem, że jest przyjęta ta zasada domniemania niewinności jednak z pewnym dystansem, mówiąc krótko.
Nie, może nie z dystansem. Zasada domniemania niewinności, ona się wyraża przede wszystkim w prawie do obrony. Natomiast również sądy, wymiar sprawiedliwości, prokuratorzy stosują środki zapobiegawcze, łącznie z aresztem tymczasowym, łącznie z zakazem już wstępnym, czy ograniczeniem wstępnym. Przełożeni, to znaczy niekoniecznie kościelni, ale na przykład kuratoria zawieszą nauczyciela, dopóki sprawa nie będzie wyjaśniona. I tak samo Kościół postępuje wobec kapłanów, którzy są podejrzani w sposób jakiś prawdopodobny o takie przestępstwo.
Ale też słyszymy o przypadkach sprzed lat 30, nawet czasami więcej, które już nie podlegają jurysdykcji, to znaczy one już zostały przedawnione w sensie prawa karnego. No i tutaj nigdy nie zapadnie prawomocny wyrok. Jak do takich spraw podchodzić?
Kościołowi zależy na tym, żeby wyjaśnić wszystkie sprawy na tyle, na ile one są możliwe do wyjaśnienia, bo wraz z latami upływa też możliwość, znaczy zmniejsza się możliwość przeprowadzenia odpowiednich dowodów czy procesów. Ale jeśli chodzi o normatywę kościelną, według prawa kanonicznego nie jest przedawnieniem absolutnym. To znaczy, że ponieważ jest przedawnione, to w ogóle się tym nie zajmujemy. Tylko Stolica Apostolska zobowiązała przełożonych, żeby nawet przedawnione fakty, wszystkie fakty zgłaszane, zgłaszać, które są prawdopodobne, zgłaszać do Stolicy Apostolskiej, która decyduje o tym, jak dalej postępować i w przypadkach, które z perspektywy czasu nawet, ale dzisiaj wydają się drastyczne, Stolica Apostolska znosi, czyli Kongregacja Nauki Wiary znosi przedawnienie i wtedy zobowiązuje do przeprowadzenia procesu najczęściej administracyjnego. Z tym, że oczywiście w zależności od wieku sprawcy, czy powiedzmy, że to jest bardzo stary człowiek, no to też kara musi być odpowiednio inna, czy odpowiednio jakoś dostosowana do tego faktu, że przestępstwo miało miejsce powiedzmy x lat temu.
I też podejście jest chyba ważne, bo ja nie słyszałem o przypadku, żeby ksiądz sam się jakoś przyznał, wykazał się skruchą tak publicznie. To takie chyba niezwykle rzadkie.
Publicznie może nie, ale nie są to częste przypadki, ale słyszałem o takich, że powiedzmy pojedynczy księża, zanim jeszcze zostali odkryci gdziekolwiek, zgłosili się do przełożonych, mówiąc, że popełnili takie przestępstwo. również u nas tak.
Jak to wygląda w tej chwili w kwestii odpowiedzialności karnej? Dlatego, że sami księża, którzy są podejrzani o pedofilię, nie stać ich czasami na zapłacenie odszkodowania. Środowiska związane z ofiarami postulują, żeby to diecezje były odpowiedzialne.
Zgodnie z prawem polskim, oczywiście przełożeni czy instytucja jest również odpowiedzialna, jeżeli jest udowodnione zaniedbanie. Nie może to być zasada generalna, bo to przewróciłoby po prostu zupełnie system prawny i jakiejkolwiek sprawiedliwości. Znaczy nie można prowadzić odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast Kościół w sposób zdecydowany mówi o pomocy ofiarom, czyli o tym, że koszty terapii i inne rzeczy, jeżeli sprawca nie może tego pokryć, bo nie ma takich środków odpowiednich, to przejmuje takie rzeczy diecezja czy zakon. Natomiast wszystkie inne sprawy muszą być jednak regulowane według ustawodawstwa.
Skąd się biorą właśnie takie opinie, że Kościół nie chce współpracować z ofiarami? Procedury kościelne czasem są takie, że na przykład kuria czy sądy kościelne nie chcą udostępniać dokumentów związanych z podejrzanymi i z tych przesłuchań, które były wcześniej przeprowadzone.
To są bardzo ogólne, że tak powiem, oskarżenia. Nie chodzi mi o to, żeby negować, czy były, czy są popełniane błędy. W każdym razie na pewno się uczymy. Z pewnością były, czy mogą się zdarzyć błędy, dlatego się uczymy, szkolimy tych ludzi, którzy są delegowani do przyjmowania zgłoszeń, żeby to umieli robić, żeby umieli potraktować osoby w sposób odpowiedni, żeby zmniejszyć wystawienie ofiary na ryzyko stresu i tak dalej.
Takich spotkań z księżmi pewnie bardzo dużo w tej chwili ojciec ma. To jest prewencja, podejrzewam, bardziej
tak,
niż...
to jest prewencja, ale to musimy też widzieć, że jesteśmy na początku takiego systemu, budowania tego systemu, który z pewnością stanie się powszechny za kilkanaście lat. Ja nie mogę być jedynym człowiekiem, czy parę osób ze mną związanych, z którymi ja współpracuję, którzy będą się tym zajmować, tylko to trzeba wykształcić osoby, które byłyby w stanie w diecezjach, w zakonach prowadzić tego typu szkolenia. Więc ja i moi współpracownicy to informujemy na temat przede wszystkim, jakie jest doświadczenie Kościoła i jaka jest wola Kościoła wyrażona w prawie kanonicznym, w dokumentach. A z drugiej strony, jeśli chodzi o kler, to ta najważniejsza prewencja to jest przy przyjmowaniu kandydatów, przy formacji kandydatów, dlatego że wiemy, że sprawcy takich przestępstw to nie są sprawcy preferencyjni. To znaczy większość z nich to nie są sprawcy, mówi się o pedofilii, pedofile i tak dalej, ale to jest straszne uproszczenie, dlatego że większość sprawców to nie są pedofile i nie są to efebofile, tylko są to sprawcy tak zwani sytuacyjni, to znaczy, którzy z różnych powodów, konfliktów wewnętrznych, emocjonalnej niedojrzałości, psychoseksualnej niedojrzałości, z powodów uzależnień, nierozwiązanych problemów, nieumiejętności reakcji na stres, wchodzą w tego typu relacje. I w związku z tym tego typu relacje, czy szukają takich typów relacji. I dlatego to jest sprawa bardzo złożona, którą język niestety taki ogólny upraszcza, ale nie powinno się tego tak robić.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was wszyscy, drodzy radiosłuchacze. Zobaczmy, kiedy pragniemy wyrobić sobie na przykład wizę do Stanów Zjednoczonych Ameryki, skąd właśnie Was bardzo pozdrawiam, posługuję bowiem w dwóch polskich parafiach, to musimy najpierw wypełnić bardzo długi formularz z wieloma pytaniami i pośród nich znajduje się pytanie na przykład o cel podróży. To samo pytanie zostaje powtórzone przez pracownika ambasady podczas indywidualnej rozmowy. I jeszcze raz to samo pytanie pada podczas odprawy granicznej. Jaki jest cel pana podróży? Tyle razy pada to samo pytanie. Po co? Aby być spójnym i aby naprawdę uświadomić sobie, po co lecę, po co jadę. I spójrzmy dzisiaj na Jezusa, na tego, który zaryzykował przekroczenie granicy wieczności, wkroczenie w nasz wymiar ludzki, ziemski, historyczny. I niejako jako celnicy, czy też pracownicy ludzkiej ambasady postawmy Jezusowi to samo pytanie. Jezu, jaki jest cel Twojego wcielenia? Jaki jest cel Twojego przekroczenia naszej ludzkiej granicy? postawmy to pytanie również sobie tak bardzo osobiście, aby nie móc się na przykład zasłonić żadną inną osobą. Jaki jest cel mojego życia z Jezusem? Czy też zaproszenia Go do mojego życia? To jest bardzo ważne pytanie, bo za deklaracją muszą pójść również moje czyny, czy też powinny pójść moje czyny. Inaczej może okazać się, że okłamuję siebie lub jestem zwodzony przez siebie samego, czy też kogoś innego. Czytając Ewangelię, na przykład widzimy, że złe duchy powiedzą Jezusowi w twarz: my wiemy, po co tu przybyłeś, my wiemy, po co wcieliłeś się między ludzi, przyszedłeś, aby nas dręczyć. Niejako również święty Jan w pierwszym liście, w trzecim rozdziale napisze, że Jezus przybył zniszczyć dzieła diabła. Widzimy zatem, drodzy radiosłuchacze, że Jezusowi chodzi o zbawienie człowieka, uwolnienie go od niewoli duchowej i wprowadzenie go do Królestwa Bożego. Dlaczego? Może zbyt upraszczając wspominam o tym. Bo wielu dziś, niestety również chrześcijan, chciałoby Jezusa, który leczy chore ciała, który karmi głodnych, poi spragnionych, pociesza smutnych. Oczywiście to jest również bardzo ważny aspekt działalności Jezusa, czy też dziś Kościoła, ale jest on niejako wtórnym do zbawienia. Przecież sam Jezus też powie, czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Widzimy i słyszymy zatem, jak z ust Jezusa, czy też w ogóle w Nowym Testamencie padają tak dziś bardzo niepopularne słowa, między innymi słowo potępienie, słowo piekło, zły duch, czy też grzech. Jaki jest cel przekroczenia przez Jezusa granicy naszego świata? I dzisiejsza Ewangelia również odpowiada na to pytanie już w pierwszym zdaniu, nad którym właśnie dziś zatrzymajmy się nieco. Oto ewangelista ukazuje nam Jana Chrzciciela, który widzi Jezusa i mówi do zebranych wokół Niego: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I w dzisiejszej Ewangelii pada to bardzo niepopularne słowo grzech. Nie mamy oczywiście czasu, aby przyjrzeć się całościowo owej rzeczywistości grzechu, ale przynajmniej spróbujmy jako chrześcijanie, jako ci, którzy uznają Jezusa za swojego Pana i Zbawcę, spróbujmy przypomnieć sobie niektóre prawdy katechizmowe związane z grzechem. Pierwsze, czymże jest grzech? Na to pytanie w wielu miejscach odpowiada nam katechizm Kościoła katolickiego, do lektury którego oczywiście bardzo serdecznie po raz wtóry zapraszam. O świętym Janie Pawle II mówiono, że na jego biurku leżało zawsze Pismo Święte, Kodeks Prawa Kanonicznego oraz katechizm Kościoła katolickiego, który czytał, który rozważał. I w numerze 1850 katechizmu Kościoła katolickiego czytamy o grzechu, że jest on obrazą Boga. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego nasze serce. Jest on podobnie jak grzech pierworodny nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu, spowodowanym wolą stania się jak Bóg w poznawaniu i określaniu dobra i zła. Grzech jest więc miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga. Wskutek tego pysznego wywyższania siebie, grzech jest całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa. I streszczając niejako to, co powiedzieliśmy wyżej, możemy powiedzieć właśnie, że istotą grzechu jest świadome i dobrowolne odwrócenie się człowieka od Boga, który jest miłością. Zobaczmy, w takiej rzeczywistości to ja zaczynam być Bogiem swojego życia. To ja decyduję, co jest dobre, a co złe. To właśnie ja staję się prawodawcą. To w moim ręku jest wszystko. I w ten sposób popadam w diabelską pokusę. Staniecie się jako bogowie. I widzimy dziś konsekwencje tego życia na całym świecie. Być może zadajemy sobie pytanie, skąd tyle walki, tyle przemocy, niepokoju w dzisiejszym świecie, tyle chorób i różnego rodzaju nieszczęść. Czy Bóg nas karze? Nie. On tylko pozwala doświadczać nam skutków naszego tak zwanego wolnego działania, naszego życia, jakby Boga nie było. Kolejne pytanie, które możemy postawić sobie w tej perspektywie grzechu, to właśnie jakie mamy rodzaje grzechów. I znowu odwołam się tutaj do kilku zdań z katechizmu Kościoła katolickiego. W numerze 1856 czytamy m.in. o grzechu śmiertelnym. Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki. Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Grzech jest śmiertelny ze względu na swój przedmiot, zarówno gdy zwraca się przeciw miłości Bożej, jak bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, jak i wtedy, gdy zwraca się przeciw miłości bliźniego, na przykład morderstwo, cudzołóstwo. Gdybym jako spowiednik miał również wyliczyć, jeśli tak można powiedzieć, kilka popularnych grzechów śmiertelnych, to wskazałbym na przykład na świadome i dobrowolne opuszczanie mszy świętej, tej niedzielnej, czy też jakiejś uroczystości, nienawiść do drugiego człowieka, przeklinanie innych, złorzeczenie. I też musimy pamiętać, że wyjątkowo ciężkim grzechem połączonym również z karą ekskomuniki, czyli zawieszenia w prawach członka Kościoła, jest grzech zabójstwa nienarodzonych, czyli aborcja. Grzech ten popełnia i zaciąga niejako automatycznie karę ekskomuniki nie tylko kobieta, która zabija swoje dziecko, ale również każdy, kto w jakikolwiek świadomy, dobrowolny sposób przyczynia się do zabójstwa nienarodzonego dziecka, czyli na przykład osoby, które namawiały do aborcji, dawały pieniądze na zabieg, personel medyczny, który zabił też dziecko. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo mówić o tej rzeczywistości, ale też jako kapłan nie mogę milczeć właśnie ze względu na Jezusa i dobro zbawienia każdego człowieka na ziemi. Zobaczmy, każdy, kto żyje w grzechu ciężkim przed przyjęciem Komunii Świętej, powinien wyspowiadać się z nich w spowiedzi indywidualnej. I to jest normalna droga odpuszczenia grzechów i również ściągnięcia kary ekskomuniki. Jakie są jeszcze inne rodzaje grzechów? I na przykład w książce księdza profesora, dziś już nieżyjącego, Tadeusza Dajczera, zatytułowanej Rozważania o wierze, czytamy, że grzechy mogą być różnego rodzaju. Są grzechy popełniane i grzechy zaniedbania. I właśnie te ostatnie, czyli grzechy zaniedbania, według autora tej książki, są najgorsze. To wśród nich pojawia się ten, że ty opuszczasz Chrystusa, zostawiasz Go, dajesz Mu tylko jakiś mały kącik w swoim sercu. I to jest największe twoje zło. Właśnie ten kompromis i brak radykalizmu. To, że Chrystus ciągle nie jest dla ciebie najwyższą wartością. Że nie jest On wszystkim. Że twoja wiara jest ciągle letnia. I warto i trzeba jeszcze zwrócić uwagę na wszelkie zaniedbania dotyczące naszego codziennego życia. Do powołania każdego z nas, czy z powołaniem każdego z nas do bycia mężem, żoną, ojcem, matką, kapłanem, zakonnikiem. Z każdym powołaniem są związane pewne obowiązki, pewne zadania. I tutaj może wkraść się właśnie grzech zaniedbania. Zwróćmy na to uwagę. Bardzo serdecznie zapraszam każdego z Was, każdą z Was, drodzy radiosłuchacze, do lektury tej książki Rozważania o wierze. Jest ona dostępna również w tym formacie elektronicznym, m.in. na stronie www.e-rekolekcje.pl. Ukazała się również w formacie audiobooku.
Zrobić pierwszy krok.
Już przed wielu laty święty dziś Jan Paweł II postawił pytanie, co jest największym grzechem naszych czasów. I w dokumencie Reconciliatio et Penitentia w numerze 18 odpowie na to pytanie, mówiąc, że grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu. Takie określenia jak grzesznik czy też grzech chętniej odnosimy do innych osób niż do siebie samych. Chętnie odrzucamy świadomość własnego grzechu, by ocalić dobre samopoczucie i samoocenę. Nie myślimy o grzechu poważnie, gdyż wydaje się nam, że jest on właśnie jakimś dobrem. I niewątpliwie współczesny świat zatracił świadomość i poczucie grzechu. Będąc na jednej parafii właśnie tutaj w USA, pewien kapłan powiedział mi, zobacz, wskazując na ludzi będących w kościele, ci wszyscy ludzie obecni tu i teraz w kościele pójdą za chwilę do komunii świętej, ale nie chodzą już do spowiedzi. I gdybym zaczął mówić im o grzechu, przestaliby chodzić do kościoła. Smutne to jest. I również będąc kiedyś we Włoszech po mszy świętej, podczas której w kazaniu mówiłem też o moralności wypływającej z dekalogu, zostałem również zaatakowany przez tak zwanego dobrego katolika. Powiedział mi, by więcej takich kazań nie mówić. A w innym jeszcze kraju europejskim, gdzie głosiłem rekolekcje, też mi powiedziano, że tu nie można mówić z ambony, na przykład, że współżycie seksualne młodych ludzi, dorastających ludzi, którzy nie są w żadnym związku małżeńskim, że to jest grzech. Nie można tego mówić, aby nie budzić poczucia winy. Zatracamy rzeczywistość grzechu. Żartuje się na jego temat, jak gdyby chodziło o coś takiego niewinnego na świecie. Ojciec Raniero Cantalamessa, słynny rekolekcjonista Domu Papieskiego w Watykanie, on powiedział, że ideą grzechu przyprawia się dzisiaj produkty, które się sprzedaje, aby uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. O grzechach nawet najcięższych mówi się w sposób bardzo żartobliwy, pieszczotliwy. Na przykład mówi się, że to jest grzeszek, to są grzeszki, słabości, pewne ciągotki, ale nie grzechy. Zobaczmy, powie dalej Raniero Cantalamessa, świat nie boi się już grzechu, lęka się wszystkiego, tylko już nie grzechu. Świat lęka się o zanieczyszczenie wody, powietrza, ale nie sumienia i serca. Świat boi się wybuchu wojny atomowej, konfliktów zbrojnych, ale nie boi się rozbicia ludzkiego serca właśnie przez grzech. Świat nie boi się stłamszenia sumienia. Bojąc się wojny, świat wypowiada wojnę Bogu. A przecież wiemy, że sam Jezus powie, aby nie bać się tego, kto zabija ciało, lecz raczej tego, kto duszę i ciało może zatracić w piekle. Ta sytuacja takiej utraty świadomości grzechu oczywiście wywiera wpływ na nas wierzących, na tych, którzy chodzą do kościoła. Dlaczego? Bo my żyjemy w tym świecie i uwaga na tę narkozę wywołaną grzechem. Świat pozbawia nas dzisiaj tej wrażliwości na grzech i pozbawia się grzechu jako destruktywnego działania. Świat zamazuje tę straszną rzeczywistość. I zamiast na przykład walczyć dziś z grzechem, próbuje się walczyć z wyrzutami sumienia z powodu grzechów. Zamiast walczyć z grzechem, walczy się z ideą grzechu. Neguje się problem grzechu, myśląc, że w ten sposób usunie się problem niepokoju ludzkiego serca, sumienia. Wspomnijmy jeszcze kilka zdań na temat jednego grzechu, który stoi u źródła innych grzechów, bądź wręcz jest powodem i źródłem innych grzechów, a mianowicie jest to grzech bałwochwalstwa, z którego bardzo rzadko się spowiadamy. Czymże jest ten wyjątkowo niszczący ludzkie życie grzech? Odwołajmy się jeszcze raz do katechizmu Kościoła katolickiego, który w numerze 2113 mówi, że bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Bałwochwalstwo pozostaje stałą pokusą wiary i polega na ubóstwieniu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, czy o demony, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo czy pieniądze. Słowo Boże mówi bardzo prosto, nie możecie służyć Bogu i mamonie. I przy okazji właśnie tego grzechu warto sobie postawić pytanie, w kim lub w czym pokładam nadzieję. Czasami jako kapłani spotykamy się z ludźmi złamanymi, niejednokrotnie w sposób bardzo nieświadomy. Spotykamy się z ludźmi złamanymi przez wypowiedziane piękne słowa. Na przykład, jesteś stały moim życiem, bez Ciebie moje życie nie miałoby sensu, bez Ciebie nie mogę żyć, nie mógłbym dalej też żyć. Przepiękne słowa, ale nigdy nie powinienem wypowiadać tych słów w kierunku do drugiego człowieka, drugiemu człowiekowi. Oczywiście ja mam kochać drugą osobę, mam nawet za nią oddawać moje życie, ale ta druga osoba, kimkolwiek ona jest, czy współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, przyjacielem, ta druga osoba nie może być dla mnie źródłem mojego życia. Jeśli zacznę żyć tymi przepięknymi słowami, ale nieprawdziwymi, to wejdę w przekleństwo i w rozpacz. Dlaczego? Bo jedynym źródłem życia może być tylko Bóg. Powtórzę jeszcze raz, by być dobrze zrozumianym. Mam kochać drugiego człowieka, mam oddawać za niego własne życie, ale nie powinienem być źródłem życia dla tego człowieka i ten człowiek również nie powinien być źródłem życia i sensu mojego życia. Pamiętajmy też o tym. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy właśnie te słowa: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Zobaczmy, jeśli nie mam grzechów, jeżeli właśnie żyję w tej narkozie wywołanej grzechem, to nie potrzebuję Jezusa. Problem jest w tym jednak, że nie jestem bezgrzeszny, ale że nie dostrzegam moich grzechów. Jest to bardzo niebezpieczny moment w życiu każdego z nas. Zobaczmy, że grzech, szczególnie grzech ciężki, śmiertelny, jest nowotworem życia duchowego, a nowotwór rozwija się bardzo często bezobjawowo i dostrzegamy jego obecność zazwyczaj, kiedy jest już zbyt późno, by uratować fizyczne życie człowieka. Dlatego tyle dzisiaj nawoływania o wcześniejsze badania, o pewną profilaktykę, aby właśnie nie było za późno. I również dzisiejsza Ewangelia jest dobrą okazją o duchowe, profilaktyczne badanie stanu naszego życia wewnętrznego, naszego ducha, naszego życia w relacji do Boga, do tego, który jest źródłem naszego życia. I zobaczmy, pierwszy krok w naszym wyzwoleniu się z niewoli grzechu, z tego duchowego nowotworu, polega właśnie na uznaniu grzechu, uznaniu jego powagi. Właśnie polega na przebudzeniu się ze snu. Jak przypomniał nam papież Franciszek w jednym ze swoich listów, nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce stłuszczone, które prosi o pojednanie z Ojcem. Jest to echo słów świętego Pawła Apostoła, który napisze, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ale aby tak się stało, to powinienem uznać mój grzech. Jak go namierzyć? Po pierwsze, poprosić Ducha Świętego o pomoc. Duchu Święty, wskaż mi mój grzech, którym najbardziej obrażam Boga i pozwól mi wyzwolić się z niego. Poprośmy dzisiaj Ducha Świętego i stwórzmy mu przestrzeń, by mówił do naszego serca. Właśnie w namierzaniu naszych grzechów warto wziąć również do ręki niektóre fragmenty z Pisma Świętego i czytać je w sposób modlitewny, prosząc Boga o światło w rozeznawaniu naszego duchowego położenia. Warto na przykład zajrzeć do 5 rozdziału z listu świętego Pawła do Galatów. Są tam dwa spisy owoców życia Duchem Świętym lub owoce życia ciałem, czyli duchem tego świata. I czytając je, warto postawić sobie pytanie. Na przykład, owocem życia Duchem Świętym jest miłość, pokój, radość, uprzejmość, a ja jak żyję? Innym dobrym tekstem do przeprowadzenia badania własnego sumienia jest hymn o miłości, dobrze nam znany, z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 13 rozdział. I to samo ćwiczenie. Miłość cierpliwa jest, a ja? Miłość nie pamięta złego, a ja? Zachęcam również do lektury 5, 6 i 7 rozdziału z Ewangelii według świętego Mateusza, czyli do tak zwanego kazania na górze. I pamiętajmy, drodzy radiosłuchacze, że choćby nasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, o ile z moimi grzechami przychodzę do Jezusa. To ten Jezus nigdy nie męczy się przebaczaniem. Ten Jezus czeka na mnie i na każdego z nas w sakramencie pojednania. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, mój grzech. Niech te słowa staną się rzeczywistością naszego życia. Życzę każdemu i każdej z Was błogosławionej niedzieli i do usłyszenia następnym razem. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.